Piotr Tolko, dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Dziś moim gościem w rozmowie pod krawatem jest pan Maciej Kopeć, radny Prawa i Sprawiedliwości w Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, jednocześnie wiceprzewodniczący Sejmiku, dodam jeszcze podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Dzień dobry panu, witam.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Bo będzie też pytanie o edukację, to tak przy okazji. No właśnie, już tłumaczyłem się ze swojego głosu. Wczoraj doping do ostatnich minut meczu Pogoń Szczecin Jagiellonia Białystok. Wygrany meczu, panie radny oglądał ten mecz? Też tak mocno dopingował szczecińską
Pogoń? Ja akurat nie byłem na stadionie, ale oczywiście oglądałem w telewizji. Niewątpliwie to jest wydarzenie, to wejście do finału. Wszyscy będziemy kibicować Pogoni do końca.
Po 14 latach. Oby tylko nie powtórzyła się ta fatalna pasa, którą do tej pory mieli piłkarze Pogoni. Trzymamy
wszystko
za to
jest w naszym
mocno
zasięgu.
Kciuki.
Trzymamy kciuki.
Pogoń wygrała swój mecz. Kto wygra ten mecz, to zmaganie prezydenckie w Szczecinie, pana zdaniem?
Jestem przekonany, że wygra jest Zbigniew Bogucki, że mieszkańcy Szczecina są zmęczeni starym prezydentem. Myślę, że ta debata, która była u państwa, ona pokazała zmęczenie prezydenta obecnego, że brak jest pomysłów. I no, ja to jakby patrząc nawet, nie widziałem tam jakiegoś entuzjazmu w tych wypowiedziach, tak? Też nie widziałem tego po stronie kandydatów na radnych.
No trochę było entuzjazmu, panie radny, i po jednej, i po drugiej stronie.
Nie, wydaje mi się, że jakby po tylu latach, jak to jeden z kandydatów określił, pełnoletności, tak? Czyli prawie 18 latach, a tak naprawdę więcej, bo przecież pan Krzysztek był przez 2 lata wiceprezydentem Szczecina. To tak naprawdę wszyscy są tym zmęczeni, tymi inwestycjami, które się wloką, tym, że nie ma jakiegoś, nie ma świeżości, nie ma pomysłu, nie ma nowych rozwiązań.
Może to po prostu ciężka, mozolna praca. Żeby było lepiej, musi być gorzej. Stąd te rozkopane ulice i ciągnące się remonty.
Nie no, myślę, że naprawdę, tak? No już nawet to, że jakby stało się to obiektem żartów czy memów, jakby świadczy o tym, że tak naprawdę mieszkańcy Szczecina mają tego dość, tak? Czyli no jeżeli można szkołę budować i opóźnić tę budowę o 5 lat. Ja już nie wspomnę o wcześniejszych tam modernizacjach Domskiej, na Domskiej 59 czy Kolumba. To wszyscy to widzą, tak? Czy w zasadzie trudno szukać inwestycji, która nie byłaby opóźniona.
Będzie druga tura, czy wszystko rozstrzygnie się pana zdanie w pierwszej turze?
Będzie druga tura, patrząc na kandydatów też jakby i to, w jaki sposób prowadzą kampanię i też to, co widać, tak naprawdę jedyną alternatywą dla obecnego starego prezydenta jest Zbigniew Bogucki.
Pozostali kandydaci w pana przekonaniu mają szansę powalczyć?
Znaczy ja jakby tutaj nie widzę takich możliwości, tak? Bo z jednej strony mamy kandydata, który powtarza pewne liberalne zaklęcia i tak naprawdę po tej debacie zresztą widać, że o wielu sprawach nie ma w ogóle pojęcia, jak funkcjonuje miasto. Drugi kandydat też nie przekonywał, nie widać nim było w ogóle woli walki ani zwycięstwa.
Jak pan kształtowałby sieć szkół, sieć przedszkoli w Szczecinie? To pytanie pojawiło się na debacie prezydenckiej w Radiu Szczecin. Pan jako doświadczony człowiek związany z edukacją, wieloletni dyrektor, wicedyrektor trzynastki, też praca na stanowisku kuratora i też praca w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Jak pan widziałby tę sieć szkół w Szczecinie? Co trzeba zmienić i co doradza pan kandydatowi Prawa i Sprawiedliwości w tej materii?
Przede wszystkim w Szczecinie nie ma strategii edukacyjnej, czyli nie ma żadnego pomysłu, tak? Były pewne nadzieje, tak? Kiedy był osobny wiceprezydent od edukacji i jakby stawiano w pewnym krótkim momencie na edukację, choć oczywiście było to poprzedzone bardzo istotną likwidacją szkół. Natomiast dzisiaj nie ma po prostu polityki edukacyjnej, czyli jakby z jednej strony miasto się rozlewa, a za tym nie nadąża infrastruktura, w tym szkoły i przedszkola, to oczywiście widać na Gumieńcach, po tych pomysłach, które właściwie braku pomysłów, tak, na szkołę, na przedszkole. I zresztą to widać było też przy innych miejscach, jak powiedziałem, na Prawobrzeżu, ta modernizacja 59. Po prostu widać, że miasto za tym nie nadąża. Są oczywiście programy, które jedne się, pomysły, które się pojawiły przed prezydentem, czyli mamy stypendia dla uczniów zdolnych, mamy programy dla uczniów zdolnych. Jest oczywiście pytanie o szczegóły, tak, jak to powinno funkcjonować. Natomiast istotną rzeczą jest to, że z jednej strony no właściwie miasto się dość tak bez jakiejś pomysłu przestrzennego, szerszego rozlewa, za tym nie nadąża infrastruktura też, infrastruktura szkolna.
Do tego rozrastania się też ma pan swoje uwagi? Do rozrastania się miasta bez wizji?
No to też widać, tak? No, z jednej strony, tak? Mamy też jakby nienadążanie wieloaspektowe, tak? Bo z jednej strony jakby zmieniają się też oczekiwania mieszkańców, tak? Czego prezydent nie zauważa, czyli jakby inne poczucie chociażby relaksu, czy inne poczucie tego, jak miasto powinno wyglądać. Czyli mamy pomysły na wycinkę drzew i to jest jakby z jednej strony jakby nie dostrzegając, że nastawienie mieszkańców, czy w ogóle Polaków się zmieniło co do kwestii przyrody, ekologii. Czyli mamy jakieś pomysły, tak, można powiedzieć, deweloperskie, które się powstają. I to widać było w wielu przypadkach, chociażby mamy północ Szczecina, obecnie tą dyskusję, czy z Szymanowskiego, czy wcześniej na Przygodnej.
No właśnie, a propos Szymanowskiego, nie milkną echa tej inwestycji. Na razie deweloper nie może rozpocząć budowy, bo nie ma zgody Urzędu Miasta na zaproponowaną przez inwestora tymczasową organizację ruchu. No to może być taki drobiazg w całości, bo raczej to chyba nie zniechęci i nie zablokuje tej inwestycji.
Znaczy oczywiście mamy, ja to oceniam, znaczy w kategoriach takiego kunktatorstwa, które cały czas towarzyszy staremu prezydentowi. Czyli teraz do wyborów coś poprzewlekać, nie wprowadzać, potem i tak zrobić swoje, ewentualnie po wygranych wyborach. Mam nadzieję, że to nie nastąpi. Wtedy tak naprawdę może być nowe otwarcie, a nie w tym momencie. Tak? Wszystko wróci w stary kolejny.
Polityka kontaktu, polityka deweloperska powinna również się zmienić w Szczecinie, pana zdaniem? Znaczy, polityka wobec deweloperów.
Znaczy to w ogóle jest kwestia jakby pewnej wizji miasta, tak? I tutaj w oczywisty sposób, tak, za rozbudową nowych osiedli powinna nadążać infrastruktura i też powinno się dążyć do tego, żeby za tym szły miejsca parkingowe, żeby za tym szły przedszkola, też żeby to było pomyślane w ramach rozwoju komunikacji, no bo to widać tak po Gumieńcach chyba najlepiej, tak, że takich pomysłów nie ma.
Reasumując, pana zdaniem, wasz kandydat, kandydat Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Bogucki jest naprawdę realnie w stanie zagrozić obecnemu prezydentowi Krzystkowi, Piotrowi Krzystkowi?
Znaczy to jest zupełnie nowa jakość, tak, w polityce i jest to nowa twarz, nowe pomysły, jest to szansa na nowe rozdanie, na to, żeby po prostu przerwać ten czas no już takiej stagnacji, w której coraz wyraźniej widać, że Szczecin popada, że nie nadąża za innymi metropoliami i wydaje się, że kolejne 5 lat to będzie 5 lat straconych, gdyby faktycznie wygrał stary prezydent.
O to też pytaliśmy w debacie prezydenckiej, na której był pan obecny, przysłuchiwał się pan, czy pasuje nam druga liga. Pan prezydent Krzystek nie zgodził się z tym oczywiście, twierdząc, że Szczecin się rozwija, że oczywiście podejmujemy te trudy rozwoju, nadrabiamy straty chociażby wieloletnie. Druga liga nam pasuje?
Znaczy pan prezydent oczywiście obecny może to mówić, tak? Natomiast dane wskazują na to statystyczne, że daleko nam do czołówki, tak? I czy to jest końcówka ekstraklasy, czy to już jest następny poziom rozgrywek niższy, to oczywiście można się spierać, tak? Natomiast widać po tych wszystkich danych, że także po demografii, tak? Że widać spadek liczby mieszkańców, liczby studentów, że po prostu Szczecin nie przyciąga.
Dziś debata kolejna w Radiu Szczecin, debata kandydatów na radnych sejmiku województwa zachodniopomorskiego, to na chwilę chcę na ten poziom samorządu przejść. Jak będzie wyglądał wynik wyborczy Prawa i Sprawiedliwości, jeśli chodzi o sejmik zachodniopomorski według pana?
Myślę, że to będzie co najmniej utrzymanie tego stanu, który był. Liczymy na wynik...
A przypomnijmy, na razie to jest?
To jest 11 radnych. I to na pewno jest szansa też na zmianę. Tak? Oczywiście to jest pytanie, tak jak przy dość skomplikowanej układance, jeżeli chodzi o miasto i sejmik, tak będzie to wyglądało po wyborach. Natomiast istotne jest to, żeby coś się zmieniło. Trzeba pamiętać, że prezydent Krzystek rządzi od 2006 roku, a Platforma Obywatelska też od 2006 roku zarządza sejmikiem. I po prostu kolejne lata to będą kolejne lata tego samego, tak? Czyli zachwytu nad budową ścieżek rowerowych, natomiast to wszystko jest jakby z boku tych działań, które dzieją się w Polsce, tego co się dzieje na Pomorzu, rozwoju infrastruktury. To jest taka polityka, która wpisuje się tak naprawdę w elementy Zielonego Ładu, zachwytu, a tak naprawdę jedynym osiągnięciem ekologicznym pana marszałka jest jego urząd za ponad 200 milionów złotych.
A z kim w ewentualną koalicję wejdzie Prawo i Sprawiedliwość w sejmiku, jeśli trzeba będzie zdobyć większość przeciwko Platformie Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej?
Znaczy, my jesteśmy otwarci, tak? I jeżeli się rozmawia na poziomie radnych, ta sytuacja oczywiście inaczej wygląda niż w polityce wielkiej. I tam oczywiście mamy jakby duże emocje, tak, które dotyczą spraw często ideologicznych czy ideowych. Natomiast no, tutaj jakby te kwestie dotyczą rzeczy bardzo lokalnych czy prozaicznych. I wtedy o takie porozumienie jest łatwiej.
A czy to będzie na przykład PSL? Ostatnio czytam, Prawo i Sprawiedliwość kieruje takie pytania do trzeciej drogi. Politycy PiSu chcą, żeby PSL odpowiedział, czy na przykład popiera zerową stawkę VAT-u na żywność, czy też popiera przedłużenie zamrożenia cen energii na drugą połowę roku i wprowadzenie waluty euro w Polsce. To ma być taki test dla PSL-u?
Znaczy, to w ogóle jest, myślę, bardzo istotne są to kwestie społeczne, tak? I to nawet nie jest jakby kwestia tego, czy testu dla PSL-u, to jest w ogóle tak kwestia, jak koalicja, czyli poszczególne elementy patrzą na to, co tak naprawdę interesuje obywateli, tak? A więc kwestia cen żywności, inflacji, drożyzny, bo zaczyna ta władza kojarzyć się z drożyzną, to jest kwestia cen energii, tego, co budzi po prostu obawy, jeżeli chodzi o drugą połowę roku.
Jak będą wyglądać wybory w regionie, o tym się przekonamy. Na razie przede mną też taki sondaż pokazujący poparcie dla Koalicji Obywatelskiej 31,9%, Prawo i Sprawiedliwość niecałe 2 punkty procentowe mniej, więc tutaj walka między tymi dwoma graczami właściwie, można powiedzieć, jest wyrównana, idziecie łeb w łeb.
Oczywiście patrząc na sondaże, warto patrzeć na średnie sondażowe, a tam ostatnio wyraźny był wzrost poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości. Stąd myślę różne takie akcje, które mają przykryć niepowodzenia, czy to, że nie udało się zrealizować tych słynnych 100 konkretów, te
no
obawy
właśnie,
społeczne.
Czy to będzie ważyć, panie radny, czy właśnie ta duża polityka będzie ważyć? Wymienił pan chociażby kwestię obietnic przedwyborczych, tych deklaracji wtedy kandydata na premiera Donalda Tuska, ale czy też mogą mieć wpływ tutaj takie informacje, które być może troszeczkę biją w Prawo i Sprawiedliwość, chociażby jest taki audyt w Lasach Państwowych, tam 100 milionów wydanych z publicznych pieniędzy na kampanię prowadzoną przez polityków Suwerennej Polski. Jest też taka lokalna informacja, doniesienie do prokuratury w sprawie chociażby Dariusza Śpiewaka, byłego dyrektora do spraw marketingu w Zarządzie Morskich Portów Szczecin-Świnoujście. Czy to będzie ważyć i w jaki sposób pana przekonaniu będzie ważyć?
Znaczy, z jednej strony, tak, jakby pewien wysyp informacji, które są przed wyborami, tak, które trudno jakby będzie przed wyborami sprawdzić, tak, no mają osłabić to poparcie, choć mi się wydaje, że bardziej zmobilizować elektorat Platformy. Natomiast tam, gdzie były jakieś nadużycia, tam oczywiście powinno reagować prokuratura, powinny zajmować się tym sądy, tak? Natomiast mnie to bardziej niepokoi to, że pewne sprawy, które były wcześniej, zostały zamiecione pod dywan, tak? Czyli pewne sprawy, które były prowadzone ważnych polityków Platformy, one znikają gdzieś.
Jeszcze krótko poziom sejmikowy. Sejmik, można powiedzieć, w skrócie powiedział tak dla Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry, jak pan na to patrzy?
Znaczy, cała ta kwestia tak jakby tych uchwał pokazuje, że tak naprawdę Platforma Obywatelska i koalicjanci, także ci od starego prezydenta Szczecina.
A czemu mówicie stary prezydent?
Dlatego,
poprzedni,
że
prezydent obecny.
Obecny, prezydent. Tylko że on już rządzi bardzo długo, tak? To nie jest kwestia wieku, tylko pewnego zmęczenia rządzeniem, tak? I zużycia się prezydenta. Stąd jakby potrzeba zmiany. Natomiast mówiąc o kwestii Dolnej Odry, tak? Tutaj były stanowiska przygotowane przez nas, przez radnych Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast Platforma Obywatelska je upolityczniła. Czyli z tych dwóch stanowisk dotyczących chociażby portu kontenerowego, to w zasadzie było tylko zdanie dodane, że PiS jest zły i ma wielkie kły i w zasadzie nic poza tym. Natomiast ta różnica dotyczy Parku Dolnej Odry, bo my bardziej akcentujemy akcentujemy, czy akcentowaliśmy zagrożenia, które stąd wynikają. Natomiast Platforma Obywatelska tym takim straszeniem Prawem i Sprawiedliwością starała się przykryć niepokoje, które są, dotyczą gospodarowania na tym obszarze, dotyczą zabezpieczenia przed powodzią czy żeglugi na Odrze.
Krótko, pana zdaniem terminal kontenerowy w Świnoujściu powstanie?
Mam nadzieję, że tak będzie. Tak, będziemy tego pilnować. Tak? To, że dzisiaj przyjęto takie stanowisko, jeszcze nic nie znaczy. Trzeba po prostu Platformę pilnować.
To jeszcze temat, jeden z pana ulubionych, bo temat edukacyjny. Minister edukacji Barbara Nowacka mówi, że szkoła to nie do, to szkoła, a nie dom służy edukacji. I w ten sposób skomentowała zniesienie obowiązkowych prac domowych w szkołach podstawowych. Co pan na to?
Znaczy cały ten pomysł, jakby patrząc od strony dydaktycznej, czy funkcjonowania szkoły, czy nawet od strony prawnej, wydaje się absurdalny, tak? Dlatego, że to, w jaki sposób nauczyciel pracuje, wynika z karty nauczyciela i trudno, żeby minister się wtrącał. To taką swobodę ma i to wyraźnie wyraziły związki zawodowe, wiele innych organizacji, które opiniowały ten projekt. Ja ze zdziwieniem przyjąłem podpisany przez wicemarszałków projekt. I to jest, proszę zauważyć, jedyna pozytywna opinia i bez uwag to jest województwa zachodniopomorskiego. Tutaj nie było żadnych uwag.
Rodzicom trudniej będzie zagonić, mówiąc kolokwialnie, dzieciaki do nauki.
Znaczy, ten projekt spotkał się z krytyką. Proszę zauważyć, że do niego naniesiono jednak istotne poprawki, tak, dotyczące tak zwanej małej motoryki w klasach 1-3. Czyli de facto rakiem
nauka
się
pisania?
Wycofano.
Nauka pisania.
Z wielu kwestii, które podnoszono, tak? Natomiast jak to będzie wyglądało z tak naprawdę ze słówkami, lekturami, zadaniami, to na pewno przyniesie wiele konfliktów i tak się okaże na końcu, że zostanie zmuszony do tego później kurator oświaty i minister do interwencji w pojedynczych szkołach, a tych jest sporo w Polsce.
Zobaczymy, jak będzie. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu. Maciej Kopeć, radny Prawa i Sprawiedliwości w Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, wiceszef Sejmiku i były podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Był naszym gościem. Zapraszamy na debatę kandydatów do Sejmiku dziś wieczorem 20 w Radiu Szczecin.
Dziękuję, stawię się na pewno.
Dziękuję. Piotr Tolko, do usłyszenia.